Laudetur Jezus Chrystus. Przedstawiam już kolejne przykazanie, czyli siódme przykazanie. Nie będziesz kradł. Księga Wyjścia, 20 rozdział, 15 werset oraz samo określenie nie kradnij z Ewangelii według świętego Mateusza, 19 rozdział, 18 werset. Oczywiście katechizm Kościoła katolickiego mówi tutaj wprost o tym, że prawo do własności prywatnej ma każdy z nas. Na samym początku, oczywiście w takim wprowadzeniu, tutaj katechizm mówi o powszechnym przeznaczeniu i własności czegoś, co należy do prywatnego dobra. Jest to odwołanie do Księgi Rodzaju, pierwszego rozdziału, 26-29 werset. Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców. Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Prawo do własności prywatnej. Korzystając z tych dóbr, człowiek powinien uważać zewnętrzne, legalnie posiadanie przez siebie rzeczy nie tylko za swoje własne, lecz także za wspólne w tym znaczeniu, że mogą one przynieść pożytek nie tylko jemu samemu, lecz także innym. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, bo za chwilkę będzie taki grząski grunt, tak bym to ujął, to proszę przeczytać Konstytucję Gaudium et Spes, numer 69. I zdanie, na którym trzeba się skupić, jest to trudne zdanie. W dzisiejszych czasach i w tym, co się dzieje w Polsce, powiedziałbym mocno wątpliwe, choć nie chodzi o to, że Kościół tu źle coś interpretuje, tylko że oburzenie wewnętrzne wręcz się takie rodzi, kiedy człowiek widzi, co się dzieje w Polsce, a jednocześnie co proponuje tutaj Kościół katolicki. Natomiast to jest tylko jedno zdanie i zaraz dopowiem. Władza polityczna ma prawo i obowiązek ze względu na dobro wspólne regulować słuszne korzystanie z prawa własności. To nie jest oczywiście sposób zadowalająco wytłumaczone, natomiast jeśli faktycznie chcesz rozumieć, co może władza polityczna z punktu widzenia doktryny katolickiej, niestety musisz przysiąść i przeczytać encyklikę Solicitudo Rei Socialis, 42 bodajże numer tam był, oraz encyklika Centesimus Annus, 40 i 48. Czyli do tego stopnia. Oczywiście całość trzeba przeczytać, no ale żeby odnieść się do tego, co tutaj było zapisane. No i przechodzimy w takim razie dalej. Poszanowanie dóbr drugiego człowieka. Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu sobie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela. Nie mamy do czynienia z kradzieżą, jeśli przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jego odmowa byłaby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to miejsce w przypadku nagłej i oczywistej konieczności, gdy jedynym środkiem zapobiegającym pilnym i podstawowym potrzebom pożywienie, mieszkanie, odzież jest przyjęcie dóbr drugiego człowieka i skorzystanie z nich. Czyli na przykład Dawid wszedł do świątyni, ja tu chleby pokładne tym, którzy mogli, te chleby mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie dla kapłanów. Jezus wprost pokazał pewną taką postawę, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach, jeśli faktycznie oni byli bardzo głodni, to nawet mogli sobie na to pozwolić. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że mamy panią, która gotuje w szkole, wie, że posiłki muszą być wszystkie wyrzucone, ponieważ takie są przepisy. Jednocześnie ma na przykład strasznie ciężką sytuację w domu, wie, że nie stać ją na przykład z pensji osoby gotującej w szkole na to, żeby wyżywić swoją rodzinę, więc na przykład za taką domniemaną zgodą dyrektorki wynosi te posiłki, ponieważ tutaj jest potrzeba większa, czyli to, żeby przeżyć. Ale uwaga, bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie ktoś bez zgody domniemanej i bez większej potrzeby wynosi drobne rzeczy z pracy. To jest kradzież. Trzeba mówić wprost. Na przykład ktoś wynosi długopisy z pracy. No nic wielkiego, prawda? To jest tylko długopis. To jest kradzież. Ktoś na przykład przynosi ryzy papieru. Bardzo często niestety się to zdarza, że zamiast kupować swoich własnych, ktoś na przykład przynosi ryzy papieru do drukarki. W ten sposób no, myśli, że jest zaradny i tak dalej, i tak dalej. To jest kradzież. Takie rzeczy trzeba oddawać na spowiedzi. Mało tego, powinna ukazać się skrucha. Powinna być decyzja o tym, że człowiek nie chce już takich rzeczy robić. To wszystko jest kradzież. I teraz przejdziemy do jednego punktu, który dla mnie jest, napisałem, że no jestem zaskoczony wręcz. Dalej sobie dopisałem, niestety piszę po książkach, że jestem w szoku, kiedy przeczytałem, co dotyczy siódmego przykazania, czyli tego, co Kościół katolicki rozumie przez siódme przykazanie. Bo nie kradnij, to wiecie, tak na przykład ukradłem komuś samochód, mi się tak kojarzy. Słuchajcie, jeżeli człowiek jest coraz bardziej świadomy, to naprawdę coraz bardziej martwi się o swoje zbawienie. Czyli ma taką świadomość, że Bóg naprawdę dużo wymaga. Dlatego im dalej od Boga, tym człowiek ma takie wrażenie, że wystarczy być dobrym człowiekiem i on myśli, że jest dobrym człowiekiem, bo nikogo nie zabił. Tak uprościłem to specjalnie. Ale w momencie, kiedy zaczyna rozumieć to nauczanie, łapie się za głowę i dopiero wtedy rozumie te słowa Jezusa, że sam człowiek z siebie nie może się zbawić. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Uwaga, czytam dalej. Punkt 2409. Wszelkiego rodzaju przewłaszczenie i zatrzymanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. Dotyczy to umyślnego zatrzymania rzeczy pożyczonych. No właśnie. Ktoś z was pożyczył płytę, film, książkę i tak dalej, wie, że powinien ją oddać, no i nie oddaje. Lub oczywiście przedmiotów znalezionych, oszustwa w handlu, wypłacenia niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższania cen wskutek niewiedzy lub potrzeby drugiego człowieka. Czyli na przykład specjalnie się podnosi ceny w sklepach po to, żeby był coraz większy wyzysk, mówię to o indywidualnych decyzjach, to jest przeciwko przykazaniu siódmego. Oczywiście handlowcy, szeroko rozumiani też na przykład jacyś cwaniacy, mogą powiedzieć, że się nie da inaczej, bo z czegoś trzeba żyć. No są granice. I to wprost Kościół katolicki tutaj mówi. I teraz jest coś, w czym byłem tutaj bardzo mocno zaskoczony, bardzo mocno, czyli co jest moralnie niegodziwe. Oczywiście zaczyna się od czegoś takiego, co się nazywa spekulacja. Polega to na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka. To jest jeszcze oczywiste. Korupcja. Tu nie mamy żadnych wątpliwości, przez którą wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem. Mamy na przykład oszustwa podatkowe. Ale uwaga, coś co dla mnie jest tutaj niesamowicie ciężkim, taką rzeczą do przeskoczenia, że grzechem przeciwko siódmemu przykazaniu jest też źle wykonana praca. No to jestem w szoku. Czyli że na przykład, niech będzie, jestem księdzem katolickim i jednocześnie jestem też nauczycielem w szkole. I na przykład jako nauczyciel mógłbym po macoszemu trochę traktować tę szkołę, mówiąc, moim pierwszym powołaniem i jedynym jest to, żeby być księdzem w parafii. Skoro podjąłem się nauczania w szkole, moim obowiązkiem jest uczciwie wykonywać swoją pracę. Czasami na przykład na budowie się słyszy, że ktoś kupuje tańsze materiały, budując na przykład bloki po to, żeby zaoszczędzić. Za źle wykonaną pracę to cały czas mówimy o siódmym przykazaniu. I nie wystarczy tutaj to, że człowiek pójdzie do spowiedzi i powie, jak ja żałuję, a jednocześnie kilka milionów na przykład w kieszeni. Za chwilkę o tym będę mówił dalej. Nadmierne wydatki. Czyli jeżeli człowiek wydaje dużo więcej niż potrzebuje i powinien, oprócz tego, że z czasem może się na przykład stać zakupoholikiem, na przykład bywają takie poważne sprawy, natomiast nadmierne wydatki to też jest grzech przeciwko siódmemu przykazaniu. Dalej, co mówi tutaj Kościół? Marnotrawstwo. Czyli na przykład marnowanie jedzenia w dużej mierze celowe, świadome, bo oczywiście o takich tylko mówimy. Nie to, że przez przypadek, ale celowo, świadomie. Kupuję za dużo, zawsze wyrzucam. To cały czas jest grzech przeciwko temu przykazaniu, nie kradnij. Obietnice. Także obietnice powinny być dotrzymywane i umowy ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest oczywiście moralnie słuszne. Ale na przykład ukradłem dane słowo na ślubie, obiecałem coś Bogu, obiecałem coś współmałżonkowi czy współmałżonce i tego słowa nie dotrzymałem. Oprócz pierwszego przykazania, to jest jeszcze pociągnięte pod siódme przykazanie. I tutaj sobie napisałem, taka ciężka sprawa, punkt 2412. Naprawianie popełnionej niesprawiedliwości wymaga zwrotu skradzionego dobra jego właścicielowi. Czyli jeśli ktoś dopuścił się takich rzeczy, musi temu zadośćuczynić, naprawić. Naprawdę nie wystarczy tylko to, że ktoś powie: ojejciu, jak ja żałuję, źle. Naprawdę musi to ponaprawiać. Szczególnie kiedy dotyczy to, że ktoś straci jakieś mienie. Na przykład załóżmy pracodawca, który nie wypłaca pensji, a w międzyczasie przeżył nawrócenie, powinien z nawiązką to wszystko oddać. Problematyczne są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pod koniec swojego życia, tak bym może to ujął, przeżywa nawrócenie i zaczyna żałować, on też powinien nadrobić pewne rzeczy. Powinien. Naprawdę nie wystarczy słowo przepraszam. Trzeba zadośćuczynić to, że być może przez to, że ktoś żył w taki sposób, inny miał wręcz tutaj już piekło na ziemi. Dlatego to jest takie istotne. Jezus błogosławi Zacheusza za jego postanowienie. Jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Z Ewangelii według świętego Łukasza, 19 rozdział, 8 werset. Ci, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zawładnęli dobrem drugiego człowieka, są zobowiązani do jego zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, oddania równowartości w naturze bądź w gotówce, także owoców i korzyści, które mógłby z niej uzyskać w sposób uprawniony jej właściciel. Czyli nie wystarczy tylko to, że na przykład ukradłem samochód, ale jego już nie ma, to już nic nie muszę w ten sposób robić. Oczywiście musisz. Na przykład, niech będzie takie drobne przykłady, bo wiadomo, że raczej złodzieje samochodów mnie tutaj nie słuchają. Choć mam nadzieję, że też, bo być może do kogoś trafi to słowo. Aczkolwiek, wynosisz drobne rzeczy z pracy, bez zgody szefa, ryzy papieru, jakieś inne rzeczy, kubki, długopisy i tak dalej. I wiesz, że wstyd jest tak wielki, żeby ponownie to przynieść do pracy, to musisz zadośćuczynić w naturze bądź w gotówce. Czyli przeliczyć, ile było warte to, co na przykład ukradłeś, i zwrócić to do miejsca, w którym ukradłeś. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą spowiednika na przykład można zadośćuczynić jakiemuś innemu dziełu. Też tą samą wartością. Czyli na przykład wysłać na hospicjum dziecięce, które na przykład się buduje w Wołominie. Tu jeszcze jest jeden taki punkt, czyli gry hazardowe. Gry w karty i tak dalej, bądź oczywiście zakłady. One nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry może stać się poważnym zniewoleniem. Czyli jeśli na przykład jakiś człowiek wynosi pewne dobra z domu po to, żeby wydawać na gry hazardowe, przez co staje się złodziejem, nie tylko osobą uzależnioną, ale złodziejem, ponieważ tych pieniędzy potrzebowałaby jego rodzina. Jeśli chodzi o ten odcinek dzisiejszy, tyle myślę, że wystarczy. W kolejnym odcinku odniosę się do kilku rzeczy. To będą takie dwa wątki połączone w jedno. Pierwsze, że człowiek jest ważniejszy niż zwierzę, a niestety niektórym się to pomyliło. No i później dla osób, dla których liczy się tylko i wyłącznie zysk. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.